Moje dzisiejsze przesłanie składa się w zasadzie z trzech słów i wykrzyknika. Brzmi ono: czas na zmianę. Nie wiem, czy utożsamiacie się z tym, czy nie, ale ja powiem wam, przechodzę w ostatnim czasie głębokie jakieś takie zmiany i mam nadzieję, że wyjdą one ku dobremu. Podzielę się z wami takim osobistym przeżyciem, którego doświadczyłem 4 lata temu. To był styczeń, dokładnie gdzieś tak druga połowa stycznia. Wróciłem z żoną ze sklepu. To była sobota i ledwo w zasadzie wszedłem do domu, słuchajcie, i zacząłem płakać. Zacząłem płakać, uklęknąłem, wzniosłem ręce. Wiecie, później jak przeanalizowałem, jak zdałem sobie sprawę, o co się pomodliłem, to byłem przerażony. Ale podniosłem swoje ręce do Boga, rzewnie się rozpłakałem i wypowiedziałem w zasadzie jedno zdanie: Boże, albo mnie zabij, albo mnie zmień. Wiecie, później byłem przerażony tym, ale jak widać, żyję do tej pory i wierzę, że to, co przeżywam, to, co gdzieś od tych 4 lat ma miejsce w moim życiu, prowadzi mnie ku zmianom. Może tego nie widać jeszcze, może ja sam tego nie widzę, ale wiem, że ma to miejsce w moim życiu i wierzę, że któregoś dnia będę mógł Panu Bogu podziękować za zmiany. I wiecie, przekonałem się, że zmianom towarzyszy ból. I zauważyłem również, że nie jest może tak istotne, czy coś bardzo boli, jak to, że coś długo boli. I nie wiem jak w waszym życiu, ale w moim życiu jest tak, że najbardziej mnie boli to, co długo boli. Nie tyle co to, co jak bardzo boli, ale właśnie jak długo boli. I kiedy właśnie rozmyślam o zmianie, przede wszystkim pod kątem swojego własnego życia, to od razu przychodzą mi na myśl przeszkody, z którymi będę musiał się zmierzyć, chcąc naprawdę zmiany w swoim życiu. I to są, wiecie, takie potwory, które wynurzają się wtedy, kiedy wzmaga się moje pragnienie zmiany. I w dalszej części też i mojego kazania przedstawię 3 z nich. To, co najbardziej odzywa się w moim życiu. I myślę, że nie tylko to jest coś, co tylko jakoś tak suwerennie mnie dotyka, ale mam nadzieję, że również jest to coś, z czym również i wy się utożsamicie. Ceniony mówca i autor wielu poczytnych książek, Larry Crabb, stwierdził: większość z nas kroczy przez życie jakoś sobie radząc, ale wcale się nie zmieniając. Na zasadzie byleby przeżyć, byleby dociągnąć do następnego dnia. Ale tak naprawdę może większość ludzi myśli właśnie w ten sposób, niż żeby coś się zmieniło, żeby to życie nabrało jakiejś większej wartości, żeby jeszcze coś w tym życiu móc osiągnąć. I z pewnością nie chodzi tutaj o zmianę fryzury, o zmianę sylwetki, czy nawet stylu ubierania się. Powiem wam, że to najprościej jest zmienić. W zeszłym roku dziennik Super Express prowadził taką kampanię mającą na celu poprawić wizerunek zewnętrzny kobiet i zdaje się mężczyzn tak samo. I osoby chcące przejść tą metamorfozę urody wysyłali swoje zgłoszenia do Super Expressu. A ten następnie umawiał te osoby ze stylistką i te przyjeżdżały i dokonywały tego cudownego przeobrażenia. Robiły makijaż, farbowały włosy, dostosowywały ubrania do budowy ciała, do sylwetki. I wiecie, w ten sposób te osoby się zmieniały. I były pokazane zdjęcia. Zdjęcie właśnie przed tymi wszystkimi zabiegami. I było pokazane zdjęcie po. I muszę wam powiedzieć, że była ogromna różnica. Nie minimalna różnica, nie troszeczkę, ale to była naprawdę ogromna różnica. Ale wiecie, pomyślałem sobie, Te osoby się zmieniły, wyglądają inaczej. Ale co z ich życiem dalej? Co z ich wnętrzem? Co z tym, co głęboko przeżywały w środku? Co z problemami, które do tej pory nosiły na swoich barkach? Pomyślałem sobie, że jeśli któraś kobieta paliła papierosy czy piła alkohol, to nie sądzę, żeby pod wpływem zmiany fryzury cokolwiek zmieniło się również i w tej dziedzinie życia. Jeśli któraś kobieta zaniedbywała dom albo trwoniła pieniądze, to również nie sądzę, żeby zmiana powierzchowności sprawiła, że teraz przestała to robić. Jeśli jakiś facet zdradzał swoją żonę i chodził na panienki, to tym bardziej teraz zaczął to robić. Można problem przykryć, można go jakoś udekorować, można go ozdobić, ale to nie spowoduje, że problemy znikną. Chodzi więc o taką zmianę, która będzie miała znaczący wpływ na resztę mojego i Twojego życia. Chodzi o taką zmianę, że mogę powiedzieć, że moje życie naprawdę się zmieniło, że myślę inaczej, że podążam we właściwym kierunku, że moje życie ma sens, że żyję nie dlatego, że muszę, ale żyję dlatego, że chcę. Problem jest też inny. Jeżeli jesteście podobni do mnie, to problem jest z tym, że nie lubimy zmian. Tak naprawdę to nie jest coś, na co chętnie się decydujemy. Nie lubimy nieznanych nam obszarów. Dużo bezpieczniej poruszamy się w tym, co znamy i nawet jeśli dobrze wiemy, że coś tu jest nie tak, nawet jeśli dobrze wiemy, że powinno być inaczej. Całymi latami poruszamy się w wyjeżdżonych przez nas kolejnach, które świadczą tylko o jednym, że w naszym życiu od lat nic się nie zmienia. I według Larry'ego Kraba generalnie większość ludzi wychodzi z założenia, że lepiej jakoś tam przeżyć, niż podjąć ryzyko zmiany. Ale ja osobiście wierzę, że w życiu każdego człowieka przychodzi kiedyś taki moment, który wyraźnie pokazuje nam, że nadszedł czas na zmianę. I większość ludzi prawdopodobnie ma tego świadomość. Może ja i ty również mamy tego świadomość, że w moim życiu już powinno dawno się coś zmienić, że tak naprawdę ciągle jestem w tych samych kolejnach i nic się nie zmienia, a przecież powinno. Ale sama świadomość nie jest jeszcze zmianą. Potrzeba podjąć decyzję i postawić pierwszy krok, żeby coś mogło się zmienić w moim życiu. Edwin Cole powiedział, zmiana nie jest zmianą, dopóki się coś nie zmieni. Nie wiem, co dzisiaj ty przeżywasz, nie wiem, w jakim punkcie swojego życia dzisiaj ty jesteś. Ale być może w twoim życiu nadszedł taki czas, który wyraźnie pokazuje ci, że już pora coś zmienić, że nadszedł czas na zmianę. Może to kolejny wyraźny komunikat, który do ciebie dociera. Może od jakiegoś czasu ta uporczywa myśl nie daje ci spokoju. Może nawet jesteś o krok od podjęcia tej decyzji. Ale za każdym razem, kiedy o tym myślisz, za każdym razem, kiedy chcesz postawić ten krok, pojawia się on. Zawsze przychodzi wtedy, kiedy do podjęcia są kluczowe decyzje. Wyłania się niczym potwór z otchłani, aby stanąć każdemu na drodze, przed kim otwierają się jakiekolwiek możliwości. Śledzi uważnie każdy krok, żeby zgasić najmniejszy przejaw determinacji i chęci zmiany. Za każdym razem on się wyłania. Mówią o nim, że ma wielkie oczy, ale wielu przekonało się, że ma wielką moc. Na jego widok wielu już wywiesiło białą flagę, wycofało się i zrezygnowało z tego, żeby być Bożymi żołnierzami. Z niejednego zrobił niewolnika i zamknął w klatce z napisem: ja się nigdzie stąd nie ruszam. Wielu powstrzymał przed zaufaniem Bogu, przed podjęciem odważnej decyzji w stronę Chrystusa, przed podjęciem odważnej decyzji w stronę służby. A teraz powstrzymuje Ciebie. Powstrzymuje mnie. Strach. To potwór numer jeden. Na drodze do wszelkiej zmiany, kochani. Na drodze do takiej prawdziwej zmiany w moim życiu. Wróg numer jeden. John Ortberg napisał: Bóg ma niepoprawny nawyk proszenia ludzi, aby zrobili rzeczy, które napełniają ich lękiem. Prawda czy fałsz? Prawda. Ja w swoim życiu mówię amen przez duże A. Dlaczego Pan Bóg zawsze próbuje zachęcić mnie, zmobilizować do tych rzeczy, które tak naprawdę napełniają mnie lękiem, napełniają mnie obawą, napełniają mnie strachem? Dlaczego z jednej strony się boję, a z drugiej strony wiem, że Bóg ode mnie tego oczekuje? Dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg tego nie wyeliminuje? Wiecie, badania dowodzą, że odwaga to nie jest brak strachu, to nie jest brak lęku. Wszyscy się boją, ale odwaga to jest umiejętność pokonania strachu. Dlatego wierzę, że Bóg stawia nas w takich sytuacjach, abyśmy mogli razem z Nim zmierzyć się z tym potworem i zajść dużo, dużo dalej, daleko dalej. W swoim życiu, może w swojej służbie, w swoim chrześcijaństwie. Bóg chce, żebyśmy się nauczyli pokonywać strach. Bóg stawia nas w takich sytuacjach, żeby razem z Nim stanąć i zmierzyć się z tym. Strach będzie zawsze Cię powstrzymywał od robienia rzeczy, do których Bóg Cię powołał. Strach zawsze stanie Ci na drodze w tych rzeczach. Jest główną przeszkodą w byciu tym, kim Bóg chce, żebyś był. Nigdy nie przekonasz się, jak wielki jest Bóg. Nigdy nie przekonasz, nigdy nie zobaczysz Bożej mocy w swoim życiu. Nigdy nie zobaczysz, nie doświadczysz tego, że Bóg jest godny zaufania, dopóki nie zaryzykujesz i nie staniesz się Mu posłuszny. I nie staniesz się posłuszny Bożemu Słowu. My czytamy Boże Słowo, ja czytam Bożym Słowem. Wiecie, zachwycam się, chętnie dzielę się Bożym Słowem z innymi. Ale kiedy stoi przede mną wezwanie z Bożego Słowa, kiedy Bóg do mnie mówi z tego Słowa, chcę wam powiedzieć, nie zawsze mam tyle entuzjazmu. Nie zawsze staję w pełni sił i odwagi. Muszę się zmierzać z tym. A chcę wam powiedzieć, a nie raz wywieszam białą flagę i poddaję się. Mówię, Boże, nie tym razem. Nigdy nie zobaczysz Bożej mocy, dopóki strach będzie cię trzymał na łańcuchu. Może boisz się zmiany, myśląc, że będzie zbyt trudna, że zbyt wiele będzie cię kosztować, że może przynieść straty. Masz prawidłowe obawy. Tak może się stać, tak może być. Ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Jeśli nic nie zyskujesz, będąc w miejscu, w którym jesteś, to już tracisz. To już ponosisz straty. Czasami trzeba zaryzykować. Czasami trzeba coś poświęcić. Może nawet coś stracić, żeby móc jeszcze więcej zyskać. Wiecie, nie chodzi tu o ryzyko związane z jakimś głupim popisywaniem się, z graniem na giełdzie, czy z uprawianiem jakichś ekstremalnych sportów. Tu chodzi o ekstremalną wiarę, kiedy Bóg przychodzi i mówi do ciebie, przyjacielu, i mówi do ciebie po imieniu, czas na zmianę. Tu chodzi o taką ekstremalną wiarę, kiedy Bóg staje naprzeciwko ciebie i mówi z twojego słowa, Mirek, czas na zmianę w twoim życiu. Mogę się schować, mogę dać się z powrotem związać i wejść z powrotem do klatki z napisem, nigdzie się stąd nie ruszam, ale mogę spróbować zaryzykować, mogę spróbować zaufać Bogu. A wierzę, że On będzie prowadził we właściwym kierunku. Nie zawsze, wiecie, przez piękną, śliczną drogę, bez problemów i bez bólu, ale we właściwym kierunku. Pewnego dnia Czterech młodych, prostych facetów stanęło przed trudnym wyborem i ogromnym wyzwaniem. Ryzyko było duże i gwarancji praktycznie nie było żadnej. To byli ludzie tacy jak my, mający swoje przyzwyczajenia i mający swoje własne wydeptane ścieżki. Byli tak samo szczelnie zamknięci w swojej takiej codziennej, szarej, monotonnej rzeczywistości. Całe ich życie kręciło się wokół małej łódki, kilku metrów sieci i jeziora, z którego żyli. Mogli się uprzeć i pozostać przy swoim, ale zaryzykowali. Zaryzykowali wszystko. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, od 16 wersetu. Przeczytamy Boże Słowo. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Krótka historia o czterech ludziach. Wiemy później z Bożego Słowa, że było ich więcej, przynajmniej na tym początku. Ale mamy tu krótką historię o czterech ludziach, którym nagle coś się w życiu odmieniło. Nagle przyszła, wiecie, ekstremalna zmiana, nagle przyszła ekstremalna decyzja do ich życia. I to, co przed chwilą Jezus powiedział, kiedy przechodził wzdłuż tego morza, kiedy ich zobaczył, to powiedział: chłopaki, czas na zmianę. Czas na zmianę w waszym życiu. Możecie zostać tutaj przy tych sieciach, ale możecie doświadczyć czegoś zupełnie lepszego, czegoś zupełnie większego. Kochani, zmiana, której potrzebuję ja, zmiana, której potrzebujesz ty, zmiana, której potrzebujemy wszyscy na tej sali, to bezkompromisowe pójście za Jezusem Chrystusem. Amen. To po prostu uchwycenie się Go. To po prostu pójście za Nim całym sobą, nie oglądając się wstecz, nie oglądając się za siebie, ale chwytając się Chrystusa, Jego słowa, Jego obietnic i pójście za Nim bez względu na wszystko. Mogę kuleć na dwie nogi, mogę troszkę tu, troszkę tam, tu fajnie i tam fajnie. Ale mogę zostawić wszystko i podjąć ostateczną decyzję, żeby pójść za Chrystusem. I Jezus zaproponował tym ludziom, wiecie, zupełnie inną drogę, zupełnie inne cele, zupełnie inną przyszłość, zupełnie inne życie. Grecki zwrot użyty tutaj w frazie "pójdźcie za mną", słuchajcie, to jest ciekawe, oznacza całkowitą zmianę, oderwanie się od dotychczasowego życia. A więc kiedy Jezus powiedział "pójdźcie za mną", mówi: oderwijcie się od dotychczasowego stylu życia. Pójdźcie za mną, to jest po prostu ekstremalna zmiana. I tego Jezus oczekuje ode mnie. I wierzę, że tego Jezus oczekuje od ciebie. To nie tu, to nie trochę tu, trochę tam. Jedną nóżką w kościele, a później cały tydzień w świecie. Ale żyć razem z Nim. Każdego dnia i każdej chwili. Wiecie, to nie była propozycja spędzenia razem popołudnia i pójścia później wspólnie na kolację. To nie była oferta wspólnego jakiegoś wypadu w góry w najbliższy weekend. To było wszystko albo nic. To było teraz albo nigdy. To było wszędzie, byle z Nim. To jest zmiana. To jest prawdziwa zmiana. Calvin powiedział: oddałem wszystko dla Chrystusa. I co znalazłem? Dobre pytanie. Co mogę znaleźć, oddając wszystko dla Chrystusa? Calvin dalej mówi, wszystko znalazłem w Chrystusie. Wszystko, co mi było potrzebne, znalazłem w Chrystusie. Apostoł Paweł wszystko uznał za śmieci wobec doniosłości, słuchajcie, jaką ma spotkanie i poznanie Jezusa Chrystusa. Wszystko to śmiecie. Wobec tej doniosłości. Wiecie, to jest, bardzo bym powiedział, takie ekstremalne porównanie. Ale on wiedział, co mówi. To był religijny człowiek. On na temat religii wiedział wszystko, niż my wszyscy razem w kupę wzięci. A mimo wszystko czegoś mu brakowało. On był gorliwy. On był tak żarliwy, żeby dla Boga nie tylko swoje życie stracić, ale jeszcze innych pozabijać. Ale to wszystko przestało mieć znaczenie w momencie, kiedy spotkał Chrystusa, kiedy Go poznał. Może warto zadać sobie pytanie, co wtedy oznaczało to dla tych ludzi. Wiecie, ja nie wiem dlaczego, ale myślałem do niedawna, że ci rybacy byli po prostu tacy biedni, że ledwo koniec z końcem wiązali i że Pan Jezus przechodził i się po prostu nad nimi ulitował. Bo chłopy znowu nic nie złowiły. I znowu rodziny będą głodować. I oni taki mają ciężki zawód, a nic z tego nie mają. Takie było moje wyobrażenie rybaków. Do momentu, kiedy sięgnąłem, wiecie, do źródeł historycznych. I okazuje się, że rybacy odgrywali ważną rolę w gospodarce Izraela i nie należeli do ludzi najbiedniejszych. Tworzyli tak zwaną klasę średnią pomiędzy tymi najbiedniejszymi i tymi najbogatszymi. I ich dochody, okazuje się, były wyższe od przeciętnego Galilejczyka. A więc, kochani, musimy wiedzieć, musimy zdać sobie sprawę, że tak naprawdę opuszczając sieci, porzucając je, porzucili dla Jezusa dobrze płatne zajęcie. Innym mocnym aspektem kultury żydowskiej to była rodzina, a szczególnie związek z ojcem. I cześć oddawana rodzicom. Musimy wiedzieć, że nagłe porzucenie domu, nagłe odejście od ojca, porzucenie interesu rodzinnego nie było w dobrym tonie. I chcę wam powiedzieć, kluby im nie przyniosło. Łukasz w 5 rozdziale trochę bardziej szczegółowo odnosi się do tego wydarzenia. Nie wiem, czy przypominacie sobie tą historię, kiedy Pan Jezus nauczał, tam jest napisane, było mnóstwo ludzi, którzy przyszli, aby słuchać Słowa Bożego. I on poprosił Piotra, żeby mógł wsiąść do łodzi i z łodzi nauczać tych ludzi. A później, kiedy skończył nauczanie, to poprosił Piotra, żeby wypłynął na głębie teraz. I Piotr mówi tam takie słowa, całą noc ciężko pracowaliśmy, ale na Twoje słowo wypłyniemy. Wiecie, i to było prawdopodobnie dzień, to był prawdopodobnie środek dnia, tak mówią źródła historyczne, bibliści tak to określają, gdzie ryby, wiecie, w ogóle chowają się praktycznie na samo dno i z ludzkiego punktu widzenia to po prostu nie było sensu wypływać na połów. To jest tak, jakby, wiecie, jakbyście nad ranem chodzili, grzybów szukali i ktoś by wam powiedział, żebyście w nocy szli na grzyby. Tak to można porównać. Ale oni wypłynęli. I czytamy tam, że złowili tak wiele ryb, że obydwie łodzie się zanurzały i musieli prosić o pomoc, żeby dopłynęli do brzegu. I wiecie, kiedy czytałem tą historię i kiedy uzmysłowiłem sobie, co mówi ostatni werset tej historii, 11 werset 5 rozdziału, po prostu, wiecie, byłem zszokowany. Czytamy, a wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Kiedy do mnie to dotarło, wiecie, to byłem w szoku. To był prawdopodobnie największy połów w historii ich rybołówstwa. Łodzie się zanurzały, mnóstwo ryb. Wiele pieniędzy można było zarobić. A oni, wiecie, kiedy dopłynęli, oni to zostawili i poszli za Jezusem. Ja się zastanawiam, ilu by już w drodze przestało o Jezusie myśleć, tylko by się na rybkach skoncentrowali. I wiecie, oni poszli za tym, który błogosławi, a nie nie siedzieli w tym, czym zostali pobłogosławieni. Wiecie, wielu ludzi jest błogosławionych przez Boga. Wielu ludzi coś od Boga otrzymuje. A później zamiast iść za Jezusem, to cieszą się, przebierają w tych rybkach, grzebią tam, jakby to był teraz cały ich świat. Zamiast pójść za tym, który błogosławi. Jestem pewien, że nie wszystko było dla nich tak proste, tak klarowne i tak jasne, jakby sobie tego życzyli. Ale nawet jeśli miało być trudno, nawet jeśli mieliby ponieść jakieś straty na początek, wiedzieli jedno, warto pójść za Jezusem. Warto zaryzykować. Warto zostawić rybki. I warto iść za Jezusem Chrystusem. Wiecie, największą tragedią chrześcijanina jest to, kiedy Bóg musi znaleźć kogoś innego na nasze miejsce. Kiedy jesteśmy powołani do jakiegoś zadania. Kiedy Bóg nas powołuje, kiedy Jezus mówi, pójdź za mną. A później musi znaleźć kogoś innego na nasze miejsce, dlatego że my się rybkami cieszymy. Dlatego że my w rybkach grzebiemy. I to jest teraz dla nas całym życiem i całym światem. Największą tragedią chrześcijanina jest to, kiedy Bóg musi znaleźć kogoś innego. Nie wiem, czy pamiętacie historię z Księgi Estery, kiedy Haman postanowił wygubić, wytracić wszystkich Żydów. W tym czasie królową została Estera i Mordochaj zwrócił się do niej, aby poszła do króla prosić o łaskę dla Żydów. A Estera się trochę wzbraniała, mówiła, że długo nie była i może tak naprawdę zginąć, jeśli się to królowi nie spodoba. A Mordochaj wtedy do niej powiedział, nie myśl sobie, że ty jedna ocalejesz, ale jeśli ty tego nie zrobisz, to wybawienie Żydów przyjdzie skądinąd. I wiecie, i ten werset naprawdę mówi głęboką prawdę. Jeśli ja nie zrobię tego, do czego jestem powołany, Bóg znajdzie kogoś na moje miejsce. Ale ja odejdę, słuchajcie, z tego świata, z takim niespełnionym życiem. Ja nie mówię, że teraz że zbawienie stracę. Ale wiecie, odejdę w głębokim poczuciu, że nie zrobiłem tego, do czego zostałem powołany. I to jest tragedia. To jest tragedia dla Kościoła, to jest tragedia dla chrześcijanina. Dlatego mówię o zmianie, kochani. Bo Bóg nas może z powrotem przyprowadzić do miejsca, gdzie wypełnimy to miejsce, do którego zostaliśmy powołani. Bóg nas może poprzez okoliczności, problemy i różne sytuacje naprowadzić z powrotem na właściwe miejsce. I możemy zacząć robić to, do czego jesteśmy powołani. Ale jeśli nie, to z całą odpowiedzialnością mówię, biada nam, biada mi. Woodrow Wilson, 28. prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział, wolę odnieść niepowodzenie w sprawie, która pewnego dnia skończy się zwycięstwem, niż odnieść zwycięstwo w sprawie, która pewnego dnia skończy się porażką. Nawet jeśli dzisiaj ponosimy porażki, nawet jeśli dzisiaj zderzamy się z niepowodzeniem, chcę wam powiedzieć, warto, jeśli tylko idziemy we właściwym kierunku, bo któregoś dnia zostaniemy zwycięzcami. Wiecie, z tych śmierdzących rybami ludzi Jezus uczynił wielkich apostołów, niosących woń Ewangelii do wielu miejsc. I dzisiaj my możemy również budować się. Dzisiaj możemy czytać Boże Słowo, ponieważ Bóg użył tych ludzi, tych prostych ludzi, aby w mocy Ducha Świętego przekazać naukę Kościołowi, również i w naszym pokoleniu. Gdyby pozostali, słuchajcie, przy sieciach, jestem pewien, że Bóg znalazłby kogoś innego. A oni dalej śmierdzieliby rybami. I świat nigdy by o nich nie usłyszał. Zmiana jest trudna i wymaga od nas przełamania pewnych barier. I kolejną z nich, która staje na mojej drodze, to jest przeszłość. Potwór numer dwa. To moja przeszłość. John Maxwell powiedział, niektórzy ludzie są tak bardzo zapatrzeni w przeszłość, że nie radzą sobie z teraźniejszością. I chodzi tu o to, że dla takich ludzi To, co było, jest realniejsze niż to, co jest. Oni wciąż żyją przeszłością. Nie wiem, czy spotykacie takich ludzi, ja spotykam, którzy z taką tęsknotą wspominają komunę. Wspominają ten ustrój socjalistyczny. Dlaczego? Bo mogli pić w robocie i nikt ich nie wyrzucał. Bo byleby tylko przyszli i dostali wypłatę. I oni wspominają to jako wspaniałe czasy i wciąż tym żyją i nie mogą odnaleźć się w teraźniejszości, że trzeba pracować, że dzisiaj za nic się pieniędzy nie dostanie, że dzisiaj jak zapiję, to mnie wywalą. Są ludzie, którzy wspominają, wiecie, czasy rozkwitu Kościoła sprzed iluś tam 10 czy kilkunastu lat i tylko tym żyją, nie biorąc pod uwagę to, że już dawno wszystko się pozmieniało. Ale patrząc ciągle na to, co za tobą, możesz przegapić to, co jest przed tobą. I nie dajmy się tutaj, wiecie, zwieść. Nie dajmy, żeby przeleciało nam koło oczu, koło nosa to, co jest przed nami. Gdyby tych czterech rybaków oglądało się za siebie, ich odpowiedź na wezwanie Jezusa, wiecie, jakby wyglądała? Gdyby oni spojrzeli na przeszłość? I gdyby na tym bazowali, to prawdopodobnie Jezusowi by tak odpowiedzieli. Mój dziadek łowił ryby, mój ojciec łowił ryby i ja też będę łowił ryby. Tak? Albo łowię ryby już od dziecka i będę łowił do śmierci. Wiecie, to są ludzie, którzy patrzą ciągle w przeszłość. Którzy nie dopuszczają do swojej myśli jakiejkolwiek zmiany. Ale chcę wam powiedzieć, ludzie z takim podejściem nigdzie nie zajdą. Będą siedzieć w jednym miejscu i drążyć tylko, wiecie, te kolejny. Nie pójdziesz do przodu, nie będziesz się rozwijał, jeśli ciągle będziesz gapił się w lusterko. W pewnym regionie świata ludzie długimi latami uprawiali bawełnę. I jednocześnie walczyli ze szkodnikiem, który tą bawełnę im zżerał. I wiecie, im bardziej przykładali się z roku na rok, tym jakimś, nie wiem, dziwnym cudem ten szkodnik się uodparniał i było go jeszcze więcej. I nie był to robak, który by tak łatwo dał się poddać. A wiecie, plantatorzy doszli do takiego punktu w swoim życiu, że już mieli dość. I ktoś mądry powiedział, chłopaki, czas na zmianę. I postanowili się przebranżowić. Postanowili uprawiać coś innego, jakąś inną roślinę, już w tej chwili nie pamiętam. Wiecie, jaki był efekt? W niedługim czasie ten region bardzo się wzbogacił. Okazało się, że to, co zaczęli uprawiać, przyniosło im duży zysk i ten region stał się bogaty. Wiecie, nie wiem, czy smutne, czy śmieszne jest w tym wszystkim to, że oni byli tak bardzo temu robakowi wdzięczni, że pomnik mu postawili. Ale wiecie, czasami nasze doświadczenia, czasami coś, z czym walczymy długimi, długimi latami, może okazać się ku naszemu dobru, może tak naprawdę nam to komunikuje, że to nie ten kierunek, że może warto zmienić kierunek, warto pójść w inną stronę. Gdyby ci ludzie patrzyli na swoje życie w oparciu o przeszłość, bo przodkowie uprawiali bawełnę, to my też będziemy uprawiać bawełnę, zostaliby życiowymi bankrutami. I dzisiaj wielu ludzi jest życiowymi bankrutami, dlatego że żyją przeszłością. Pogłębiają tylko kolejny wyżłobione przez poprzednie pokolenia. Ktoś uparcie ciągnie jakiś interes po dziadku, po ojcu i teraz sam zmaga się z trudnościami ekonomicznymi tylko właśnie dlatego, że to jest jakiś interes pokoleniowy, chociaż on dzisiaj już w ogóle żadnych zysków nie przynosi. Ktoś inny będzie kurczowo trzymał się jakichś zasad, które wyniósł z domu, pomimo że są już nie na czasie, rujnują jego samego, a może nawet jeszcze innych wokoło, ale to jest coś, co on wyniósł z domu i teraz mocno pielęgnuje, nie patrząc na to, czy to przynosi straty, czy nie. Jeszcze ktoś inny nie zada sobie nawet pytania, czy to, w co wierzy, jest w ogóle prawdą, dlatego że wszyscy przed nim tak wierzyli. To tak, jakby ktoś nadal wierzył, że Ziemia jest płaska, tylko dlatego, że wszyscy przed nim tak wierzyli. To jest absurd. Zawsze, kochani, zadajmy sobie pytanie, czy to, w co wierzę, jest prawdą? Czy kierunek, którym idę, to jest ten właściwy kierunek? Czy to jest ten kierunek, który prowadzi mnie sam Pan Bóg? Całe kościoły, słuchajcie, umierają śmiercią naturalną z jednego tylko powodu, bo czas się tam zatrzymał. Kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu. Bożym zamysłem nie jest stagnacja. Bożym zamysłem jest rozwój. I to o tym Biblia mówi. Wiecie, to jest właśnie zmiana, to jest przeistaczanie się, to jest taki wzrost, to jest zmiana z chwały w chwałę, z mocy w moc, z wiary w wiarę. Zobaczcie, że to jest nieustanny rozwój. Tu nie ma miejsca na zatrzymanie się w tym samym momencie, w tej samej chwili, w tym samym miejscu. Tylko to jest nieustanny rozwój. Kiedy otwieramy Boże Słowo, kiedy otwieramy Biblię, słuchajcie, tu się ciągle coś dzieje. Nie wiem jak wy, ale ja się nie nudzę. Bo tu ciągle coś się dzieje. Tu jest ciągła akcja, ciągły wzrost, ciągły rozwój. I chcę wam powiedzieć, Bóg dopuści takiego robaka do naszego życia, który będzie podgryzał różne sfery naszego życia po to, żeby coś nam może zakomunikować. A może teraz właśnie przechodzisz taki czas? Może to jest taki czas, że czujesz właśnie, jakby cię jakiś robak podgryzał i nie wiesz dlaczego. Walczysz ze szkodnikiem już wiele miesięcy albo wiele nawet lat i nic się nie zmienia. Może w jakiejś dziedzinie życia masz ciągle pod górę i chodzisz sfrustrowany. Mogą to być sygnały, że po prostu jesteś nie na właściwym miejscu i czas na zmianę. Pewien pastor przez kilka lat prowadził kościół. W końcu zrezygnował ze służby, rozczarowany i wypalony, ponieważ jego kościół nie wzrastał. Równocześnie zaczął pisać artykuły, reportaże i poezje dla Jezusa. I wkrótce zorientował się, że żadna ilość negatywnych reakcji ze strony wydawców nie była go w stanie zniechęcić. I dzisiaj ten człowiek jest cenionym autorem wielu, wielu poczytnych publikacji. Ostatnia przeszkoda, na którą chcę zwrócić uwagę, to taki szczególnie groźny wirus nowej generacji. Bardzo szybko się rozwija i atakuje nawet najbardziej odporne organizmy. To plaga współczesnego społeczeństwa. Zarażają się nim również chrześcijanie. I najlepszym dla niego środowiskiem rozwoju są duże skupiska ludzi. Ale jednostkami też nie pogardzi. Jego komórki powstały na dnie samego piekła. Egoizm. Wróg numer 3. Potwór numer 3, który stanie nam na drodze do wszelkiej zmiany. Oto niektóre z objawów, jakie występują po zarażeniu się tym mutantem. Stany depresyjne spowodowane myśleniem tylko o sobie. Alergia na współpracę i dzielenie się z innymi. Suchoty i pragnienie posiadania więcej. Nadmierne łaknienie pochwał i podziwu. Nocne koszmary i widziadła, że ktoś jest lepszy, że ktoś inny może więcej. Nadwrażliwość na swoje własne potrzeby. Bardzo groźne są również powikłania, które często występują. I ludzie zarażeni egoizmem dotkliwie ranią innych. Uważają, że to inni powinni się zmienić, a nie oni sami. Żyją w kłamstwie, że są lepsi od innych i że wszystko potrafią zrobić najlepiej. Lubią wygrzewać się w światłach reflektorów i błyszczeć w lampach fleszy. Egoizm wyklucza zmianę, która by mogła przynieść korzyść innym. Dlatego jest wielkim zagrożeniem dla Kościoła. I egoizm, słuchajcie, będzie hamował wszelki wzrost. Egoizm będzie hamował wszelki rozwój w Kościele. Wszelką jedność. I ludzie nie będą mieli czasu dla innych, ponieważ pochłonięci są sobą. Podam jeszcze jeden przykład, który mnie osobiście bardzo poruszył. Pewnego koszykarza ligi NBA. Nazywa się David Robinson. I w ciągu dekady grania w NBA, słuchajcie, zdobył wszystko, co było do zdobycia. Najskuteczniejszy strzelec, najlepsze zbiórki, najlepsze asysty, różnego rodzaju, wiecie, rekordy zdążył pobić. I dzięki swojej mistrzowskiej grze naprawdę wiele, wiele zdobył, oprócz jednego. Nigdy ze swoją drużyną nie zdobył mistrzostwa NBA. Jako indywidualista był po prostu rewelacyjny, był nie do pokonania. I wiele rekordów wszechczasów nawet ustanowił. Ale ze swoją drużyną nigdy nie stanął na podium. I Robinson w którymś momencie postanowił, że czas na zmianę. I zrezygnował z ofensywnej gry, z błysku fleszy, z koncentrowania się na sobie. Zaczął oddawać piłki, żeby na boisku mógł zabłysnąć ktoś inny. Inny gracz, inny zawodnik. I w tym właśnie roku, co jest ciekawe, Robinson zdobył najmniej punktów w całej swojej karierze. Ale w tym samym również roku jego drużyna zdobyła mistrzostwo NBA. I on stanął na podium ze swoją drużyną. I oto, co później o nim napisano. Ponieważ Dawid nie był egoistą i umiał przedłożyć drużynę ponad siebie, zwycięstwo odnieśliśmy wszyscy. Wspaniały przykład człowieka, który postanowił, że coś w jego życiu musi się zmienić. Musiał zejść z błysku fleszy po to, żeby całą drużyną odnieść zwycięstwo. Kochani, przedstawiłem trzy przeszkody. Trzy takie potwory, które za każdym razem atakują mnie i głośno się buntują, kiedy nawet pomyślę o zmianie. A już nie wspomnę o postawieniu jakiegoś pierwszego kroku. Nie wiem, czy utożsamiacie się z tym, czy nie. Dzielę się naprawdę tym, co głęboko przeżywam od dłuższego czasu. Strach, przeszłość, egoizm. Mogę się z tym pogodzić i mogę zostać tu, gdzie jestem. I równocześnie mogę przestać marzyć. Ale mogę wybrać drugą opcję. Opcję, którą wybrali późniejsi apostołowie. Ci właśnie prości ludzie, którzy zrezygnowali z kariery zawodowej po to, żeby stać się Bożymi żołnierzami, żeby stać się Bożymi sługami. Mogę pokonać strach. Mogę zerwać z przeszłością. Przestać myśleć tylko o sobie i pójść za Jezusem. I wiecie co? I dalej marzyć. I dalej mieć marzenia. Jeśli w Twoim życiu jest teraz czas na zmianę, w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia, to chcę Ci powiedzieć, nie zmarnuj tej szansy. Nie wściekaj się, że to, co przechodzisz, dotyka właśnie Ciebie. Nie buntuj się, że właśnie to, co Cię spotkało, spotkało Ciebie. Ale pomyśl, że to przysłuży się ku dobremu. Że to jest czas na zmianę w Twoim życiu. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W Biblii czytam i gorąco w to wierzę, że z Jezusem ja i Ty zajdziemy o jeden krok dalej. Zawsze o jeden krok dalej. Chcę Wam powiedzieć, nawet jeśli umrę, jeśli umrę w Jezusie Chrystusie, to zajdę o jeden krok dalej. Powiedzcie, warto pójść za Jezusem? Warto postanowić i nie tylko postanowić, ale podjąć ten krok, żeby dokonać jakiegoś radykalnego cięcia w swoim życiu, żeby pójść za Jezusem. Wiecie, my nie wiemy, ile nam jeszcze czasu zostało tu na ziemi, ale wierzę, że w Jego obecności spędzimy najwspanialsze chwile. Ja w swoim życiu miałem czas, kiedy naprawdę wspaniale czułem się w Bożej obecności, ale miałem w swoim życiu czas, kiedy, wiecie, nic wokół mnie nie świadczyło, że w ogóle Pan Bóg jest i że w ogóle jest mną zainteresowany. I takie chwile spędzałem. A chcę wam powiedzieć, najwspanialsze chwile to chwile spędzone z Jezusem. To chwile, kiedy otwierasz Boże Słowo i tam, gdzie czytasz Boże Słowo, to ono cię dotyka. Ty wiesz, że Bóg mówi bezpośrednio do ciebie. I Bóg mówi przez te wersety: czas na zmianę. Mam coś dużo lepszego dla ciebie. Zostaw rybki i chodź za mną. Po prostu pójdź za mną. Chciałbym, żebyśmy się mogli jeszcze modlić. Spędzić ten czas na modlitwie. Wiecie, pomyślałem sobie, że nawet ten moment, moment modlitwy jest ważniejszy niż ten czas przygotowania do modlitwy. Dlatego, że w modlitwie człowiek podejmuje decyzję. To, co słyszymy, to jest ważne, słuchajcie. Wiara rodzi się ze słuchania, ale dużo ważniejsze jest to, co teraz ty zrobisz. Dlatego chciałbym, żebyśmy się modlili. Powstańmy, proszę. Ja poproszę zespół. Jeśli na tej sali jest chociaż jedna osoba, która pragnie zmiany w swoim życiu, która podejmie tą decyzję, to chcę wam powiedzieć, to chwała Bogu, że Bóg ten dzień stworzył. Może go stworzył właśnie dla ciebie. Może jesteś właśnie z tego powodu tutaj na tym miejscu, żeby nie tylko słyszeć o zmianie, ale żeby podjąć decyzję zmiany w swoim życiu. Ja chciałbym, żebyśmy mogli się modlić. Żebyśmy mogli wyjść tutaj na środek. I przez to też i nie mnie, nie komukolwiek. Słuchajcie, mnie nikt nawet nie usatysfakcjonuje tym, że wyjdzie dużo osób. Niech wyjdzie jedna osoba, a ja będę chwalił Boga za to, że to jest osoba, która była na tyle odważna, aby dzisiaj podjąć zmianę w swoim życiu. I może to nabożeństwo było właśnie dla ciebie. Dlatego chciałbym, żebyśmy się mogli modlić indywidualnie. A ty, jeśli masz pragnienie zmiany w swoim życiu, wyjdź tutaj, abyśmy się mogli o ciebie modlić. Jeśli masz takie pragnienie.